Dzień dobry, witam na kolejnym spotkaniu Krytycznie o kryteriach, tym razem o audiodeskrypcji. Miało być o dwóch kryteriach, ale koniec końców będzie o trzech, bo audiodeskrypcja występuje w trzech miejscach w tym dokumencie. Ten trzeci jest już na poziomie tym najwyższym AAA. Pomyślałem jednak, że skoro jest, to jednak go dołączę. A razem ze mną jest Robert Więckowski. Robert jest bardzo znaną osobą, jeżeli chodzi o dostępność kultury. Zajmuje się między innymi audiodeskrypcją do dzieł sztuki. Pracuje w Fundacji Kultury Bez Barier. Przejdźmy do rzeczy w takim razie. Audiodeskrypcja to jest taki obszar, który zawsze budzi troszkę wątpliwości. Po pierwsze, co to jest, jak to technicznie robić, kiedy robić, a kiedy nie robić, bo czasami, zresztą zobacz, może zróbmy tak, zacznijmy rzeczywiście od przeczytania ze zrozumieniem tego, co pisze o tym WCAG. Po pierwsze, mieści się to wszystko w zasadzie numer jeden, czyli tej samej, co tekst alternatywny. Czyli postrzegalność przedstawia użytkownikom informacje i komponenty interfejsu w sposób dostrzegalny dla ich zmysłów, zmysłu wzroku w tym wypadku. Czyli trzeba zapewnić taką metodę dostępu do informacji, żeby osoba niewidoma, słabowidząca mogła również korzystać z multimediów. Bo w tej zasadzie 1 mieści się wytyczna 1.2 multimedia. Zapewni rozwiązania alternatywne dla mediów opartych na czasie. Jak ktoś mi znajdzie lepszy odpowiednik angielskiego time-related media, to będę bardzo wdzięczny, bo właśnie tłumaczymy WCAG 2.2 i być może byśmy to zmienili, ale nam się nie udało. Zmienne w czasie, czyli po prostu niestatyczne jak obrazek, tylko takie, które się zmieniają, czyli dźwięk, zmieniający się obraz, multimedia przeróżnego rodzaju, gry wideo, spacery wirtualne i takie różne rzeczy, no, które nie są statyczne. No dobra. I w tej wytycznej mamy kilka kryteriów sukcesu. Zacznijmy w takim razie kryterium 1.2.3. Tu mamy takie dwie możliwości, żeby zapewnić alternatywę dla filmów. Ja tu będę używał tego prostszego pojęcia, czyli takich mediów, które zawierają zarówno obraz, jak i dźwięk. Do wyboru mamy dwa sposoby, to znaczy audiodeskrypcja, o tym zaraz pogadamy w ogóle, co to jest, albo alternatywa tekstowa. To jest na poziomie pierwszym, na poziomie A WCAG. Stąd jest takie elastyczne podejście do tematu audio-wideo, że można sobie wybrać, co zrobić. Audiodeskrypcja jest tym rozwiązaniem zdecydowanie doskonalszym, ale też, nie ma się co oszukiwać, trudniejszym do zrealizowania i do potem opublikowania. Więc jest wybór. Ale na poziomie AA mamy już takie kryterium 1.2.5, które mówi nam o tym, że już tylko audiodeskrypcja jest dopuszczalna. Oznacza to, że ci, którzy są pod rygorami ustawy albo chcą spełniać wymagania z WCAG na poziomie AA, już wyboru nie mają. Zostaje im tylko audiodeskrypcja. Kryterium 1.2.7, czyli rozszerzona audiodeskrypcja. Prawdę mówiąc, nie wiem, dlaczego ona się znalazła na poziomie AAA, bo ona wcale nie jest trudniejsza do zrobienia niż ta z poziomu AA. Nawet bym powiedział, że ona jest taką formą tej takiej podstawowej audiodeskrypcji, no ale dobrze, tak sobie wymyślili to autorzy WCAG. No więc tak, audiodeskrypcja rozszerzona to jest taka, gdzie film jest zatrzymywany i deskryptor opowiada, co tam powinno się znaleźć w audiodeskrypcji, ale nie ma na to miejsca, bo na przykład jest tam za dużo dialogów, bo nie ma miejsca, żeby się wciąć, bo jest muzyka, która jest istotna, albo dźwięki, które są istotne. I w takiej sytuacji można film zatrzymać i na takiej stopklatce dopowiedzieć to, co powinno się tam znaleźć w tej ścieżce. Jakie wnioski z tych trzech kryteriów sukcesu? No, moim zdaniem z tych trzech kryteriów sukcesu wynika, że audiodeskrypcja należy dodawać zawsze do filmów. Tutaj sobie zobaczmy jeszcze definicję, czym jest audiodeskrypcja, bo być może się okaże, że jednak nie tak zawsze. I to jest taka narracja, która jest dodana do ścieżki dźwiękowej, która musi być dodana, żeby można było zrozumieć. I tu jest właśnie o istotnych szczegółów obrazu, które nie mogą być zrozumiane z samej głównej ścieżki dźwiękowej. I tu mamy jakby światełko, bo się okazuje, że ta audiodeskrypcja nie zawsze jest konieczna. Tylko wtedy, kiedy bez tej audiodeskrypcji nie da się filmu zrozumieć. Oczywiście, tak jak robią to w kulturze bez barier, kiedy robią audiodeskrypcję do filmów, tam audiodeskrypcja w zasadzie zawsze jest dostępna. No ale to nie jest tak, że do każdego materiału audio-wideo ona jest tak samo niezbędna jak w przypadku filmów. Jeżeli mamy film, który zawiera na przykład wypowiedź pojedynczego człowieka, który sobie prowadzi wykład na przykład, audiodeskrypcja tutaj nie jest potrzebna. Można ją dodać jak zawsze. No jak ktoś chce bardzo, to można ją dodać. Natomiast ona niczego specjalnie nie wniesie. Na przykład informacja o tym, jak jest ten prelegent ubrany, czy jakie jest tło za nim. Ale oj, tutaj sobie pozwolę was wciągnąć trochę do rozmowy. Załóżmy, że jest to prezentacja taka jak u nas. To co powinno jednak być w audiodeskrypcji?
To, co widać na prezentacji na ekranie.
Słusznie, słusznie, słusznie. Czyli tekst, który jest wyświetlany w prezentacji, to nawet ma swoją własną nazwę, to się nazywa audiotekst, czyli lektor przeczyta to, co jest wyświetlane na ekranie. No i wtedy rzeczywiście trzeba o taką informację dodatkową zadbać.
A prowadzący nie może przeczytać?
Jeżeli prowadzący przeczyta to, co jest na slajdzie, to oczywiście już audiodeskrypcja jest zbędna. Ale to jest taka ważna uwaga też na WCAG. Tych uwag jest tam więcej, ale one z naszego punktu widzenia są troszkę mniej istotne. Jeżeli wszystkie informacje o wideo są zapewnione przez podstawową ścieżkę dźwiękową, dodatkowa audiodeskrypcja jest zbędna. I to jest wyraźnie tu napisane. Ja to chciałem koniecznie pokazać, ponieważ wiem o sytuacjach, kiedy na przykład podczas kontroli projektów unijnych, kontrolerzy się przyczepiają, że do filmów nie ma audiodeskrypcji, a zawsze ma być. No nie, nie zawsze ma być. Czasem ma być, a czasem nie ma być. Czasem też się jej zrobić po prostu nie da, ale to sobie obgadamy już z Robertem troszkę później. Definicja druga, czyli ta audiodeskrypcja rozszerzona. Audiodeskrypcja dodawana do materiałów poprzez zatrzymanie odtwarzania, dzięki czemu jest czas na dodanie tego dodatkowego opisu. Tak jak to opisywałem przy tym kryterium sukcesu 1.2.7, po prostu czasem film jest tak napakowany wypowiedziami, że tam nie ma kiedy wstawić audiodeskrypcji. Bo standardowo audiodeskrypcję, i tutaj już trochę do Roberta, wstawia się tam, gdzie jest miejsce na audiodeskrypcję, tak żeby nie zagłuszać głównej ścieżki. Tak, Robercie?
Tak, pełna zgoda, pełna absolutnie zgoda. Ja na razie milczę, na razie słucham tych wszystkich definicji i tego wszystkiego, bo jak zacznę gadać, to już nie będzie czasu na definicję żadną. Dzień
dobry. Te definicje są ważne, bo tutaj trochę sarkastycznie chyba mi ten Robert powiedział, ale ja chcę pokazać, że WCAG jest racjonalnym dokumentem. To nie jest tak, że on wymaga czegoś, co jest niepotrzebne, tylko jest bardzo dobrze przemyślany. I uwaga! Ta technika jest stosowana tylko wówczas, gdy sekcją materiału nie da się zachować bez dodatkowej audiodeskrypcji, a w przerwę są zbyt krótkie, żeby tą informację tam zawrzeć. Czyli krótko mówiąc, nie zawsze, tylko w specyficznych sytuacjach. Koniec definicji, Robercie. Teraz siadamy do mięsa.
A ja jestem i mikrofon mam włączony.
Dobrze. Tak w codziennym życiu nie mamy do czynienia z filmami, które publikujemy takimi fabularnymi czy dokumentalnymi. Mamy do czynienia z filmami, które są albo to szkoleniowe, albo rozrywkowe jakieś. Krótko mówiąc, takie różne materiały filmowe, które trzeba dokładnie obejrzeć, pomyśleć, czy użytkownik będzie wiedział wszystko to, co widzą te osoby, które, albo może nie tak. Wszystko. No, nie będzie wiedział wszystkiego i nigdy nie będzie wiedział. ale to, co istotne, czy będzie wiedział. I dobrym przykładem są tutaj materiały nagrywane na radach samorządowych. Teraz jest obowiązek, żeby takie sesje nagrywać. Publikuje się je potem. No i pytanie zawsze się pojawia. No, napisy, rzecz oczywista. Co z tą audiodeskrypcją? Czy ona jest tam potrzebna, czy nie? No, Robercie, jakbyś mógł pociągnąć wątek.
Już mówię, niejednokrotnie dostawaliśmy zapytania, co robić, czy robić, w jaki sposób robić, jak to w ogóle opatrzyć ten materiał takimi dodatkowymi tymi informacjami, które pozwolą każdej jednej osobie zainteresowanej w tej przestrzeni wizualnej zorientować się, jak to wygląda, to po pierwsze, a po drugie, odnosząc się tutaj do ustawy i do tego, o czym już wspomnieliście, pozwolą udostępnić te wszystkie ważne informacje wizualne, które są istotne do tego, by prawidłowo zrozumieć te wszystkie przekazywane komunikaty. No i my zawsze w takiej sytuacji stawiamy na funkcjonalność, na taką oczywistość, na to, co tak naprawdę jest potrzebne. Wiem, że jest dyskusja, nie wiem na ile ona jest sformalizowana, ale istnieje sobie nawet taka dyskusja o tym, czy osoby, które przywołałeś, Jacek, tutaj prezentację, czy osoby, które występują na różnego rodzaju meetingach, konferencjach, w czasie paneli dyskusyjnych i tak dalej, wstają, mają jakąś prelekcję, przygotowali jakąś prezentację, czy dodatkowo powinny, czy nie powinny opisywać swojego wyglądu? No bo to jest jakaś informacja wizualna. No i my stoimy na stanowisku, że nie, że w tym wypadku nie, aczkolwiek pod jednym warunkiem. Jeżeli na tę debatę, na to spotkanie przyszłaś ubrana w sposób niecodzienny, w sposób taki, który też komunikuje pewne twoje nastawienie, komunikuje pewną, jest jakimś wyrazem takim albo sprzeciwu, albo totalnego poparcia dla tematu, który jest dyskutowany, albo w jakiś znaczący sposób podkreśla twoją odrębność, to wtedy oczywiście o tym powiedz.
Ja podam przykład, mogę?
No, jasne.
Bo to jest od was przykład. Otóż na galę Fundacji Kultury Bez Barier przyszedł pan brodaty, ubrany w suknię.
Tak.
Był to są Mikołaj. Właśnie takie przypadki.
To są właśnie takie przypadki. Czy ze świata polityki, tak żeby każdy pamiętał, z takiej dawnej polityki, żeby tutaj nie było absolutnego nawiązania do tego, co się w tej chwili dzieje. Dawny minister Kołodko, który gdy wychodził na mównicę, nie pamiętam już jakiego pluszaka ze sobą przyniósł, ale na mównicy sejmowej w momencie, kiedy prezentował plan budżetu państwa na kolejny rok, czy była jakaś tam inna debata finansowa, towarzyszył panu ministrowi pluszak. No to jest ważna informacja. Tak. To coś mówi. Natomiast jeżeli ktoś jest ubrany w sposób standardowy, niekoniecznie w garnitur, no nie wiem, no chyba że brak garnituru będzie już czymś na tyle niezwykłym, że warto na to zwrócić, jeżeli występuje mężczyzna, no to wcale absolutnie niekoniecznie. Czy to znaczy, że jest zakaz? Nie, no nie ma zakazu, no nie ma zakazu. Jeżeli ktoś czuje się z tym dobrze, jeżeli komuś z tym po drodze, że zanim zacznie mówić, troszeczkę o sobie powie, ja na pewno, przypuszczam, że Jacek tak samo i każda jedna osoba, która ma jakiś tam deficyt wzroku, z pewnością jakieś informacje zaczerpnie, ale w perspektywie tego, co będzie prezentowała ta osoba, co będzie mówiła, to jest tylko didaskalium, coś fajnego, ale absolutnie nie niezbędnego. I wróćmy tutaj do tej debaty samorządowej. Jeżeli to są panowie i panie radni, którzy w niczym absolutnie, jeżeli chodzi o styl swojego ubioru, jeżeli chodzi o styl swojego zachowania, nie odbiegają od, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, pewnej normy związanej z tym, w jaki sposób, w jakich emocjach, w jakiej temperaturze, z jakim zachowaniem mogą się toczyć takie obrady, to ta audiodeskrypcja może być minimalna. Naprawdę dam sobie radę bez informacji, że ktoś schodzi z mównicy, że idzie, siada na swoim miejscu, a ktoś inny podnosi rękę, zgłasza się, podchodzi na mównicę, staje, odwraca się przodem do mówiących. tutaj zaczyna mówić, potem składa kartki, schodzi i tak dalej, i tak dalej. Z naszego punktu widzenia to absolutnie nie są istotne informacje. My tutaj proponujemy albo w materiale, który jest w zapowiedzi tego nagrania, albo nawet jeżeli ktoś bardzo chce wziąć, bardzo ktoś chce coś zmontować, to tutaj jest taka specyficzna forma tej audiodeskrypcji rozszerzonej, która się nazywa audiowstępem. Stop klatka w pierwszej sekundzie, w takiej w zasadzie zerowej sekundzie, króciutkie streszczenie o tym, w jakiej sali, ile jest osób na sali, jest jasno, jest ciemno, nie wiem, na stołach stoją choinki, bo to ostatnie obrady przed Bożym Narodzeniem, albo cokolwiek innego, wprowadzenie w pewną atmosferę i tyle, i z głowy, a potem niech panowie i panie obradują i wsłuchajmy się w ich słowa. To absolutnie dla nas nie jest niezbędne. Czy tracimy coś z pewnej wizualności, bo nie wiemy, jak poszczególni panowie, jak poszczególne panie są ubrani? No jasne, no coś tracimy, ale w tym wypadku, jeżeli weźmiemy pod uwagę hierarchię tych wszystkich informacji wizualnych, one całkowicie nie są najważniejsze, więc my całymi sobą wierzymy, że to jest najbardziej funkcjonalne rozwiązanie i do takiego zdroworozsądkowego myślenia zachęcamy.
Ja bym tylko dodał jeszcze do tego, co powiedział Robert, że tym, którzy chcą mieć taką pełną informację, to proponuję właśnie teraz taki eksperyment myślowy. Skoro już Robert wspomniał o tych choinkach stojących, no to przecież na tym się nie trzeba zatrzymywać. Można powiedzieć, jakie bombki są zawieszone na tym drzewku. Ile ich jest? Jakie mają kolory? Czy są światełka? Czy migają? Czy nie migają? Można zabrnąć bardzo daleko w taki opis, który tak naprawdę niczego specjalnie nie wnosi. Jest bardzo pracochłonny, a informacje, które przekazuje, są nieistotne, krótko mówiąc.
Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Bardzo ważna rzecz też dla wszystkich z Was, którzy tutaj jesteście z nami i się przysłuchujecie, wielokrotnie już w momencie, kiedy konsultowaliśmy różnego rodzaju audiodeskrypcje do bardzo różnych tekstów i do takich tekstów, które mają znamiona, ta prymarna ich funkcja to jest to znamie artystyczne, czyli te filmy fabularne, filmy w ogóle artystyczne, czasami filmy dokumentalne, które też w jakiś tam sposób nie pozostawiają tej sfery poetyckości zupełnie za drzwiami. I kiedy konsultowaliśmy audiodeskrypcje do takich czysto informacyjnych, czasami nawet czysto PR-owych multimediów, za każdym razem osoby, z którymi rozmawialiśmy, podkreślały, że zbyt dużo informacji jest dużo trudniejszą sytuacją niż pewna lakoniczność. Jedna i druga sytuacja w jakiś tam sposób wyolbrzymione oczywiście są sytuacjami niepożądanymi, natomiast generalnie dużo łatwiej jest pogubić się w takiej ciągłości narracji w momencie, kiedy zaczynamy zarzucać tysiącem i jeszcze następnymi informacjami, bo w końcu człowiek zapomina o czym są te wspomniane obrady. I to tak.
No. Bardzo ważne, o czym Robert mówił, przeciążenie poznawcze. Czy mój kolor mojego krawata, mojej marynarki nie jest przekazem.
Tylko powtórzmy, może być przekazem i wtedy się powinno poinformować, ale zazwyczaj tak nie jest. Kolor krawata na przykład.
Tak, jasne. Ja powiem troszkę inny przykład, ale chyba to będzie troszkę podobna sytuacja. Teraz w wakacje byłem na koncercie Guns N' Roses. Są sytuacje nawet podczas takiego oszczędnego koncertu rockowego, kiedy taka dodatkowa ścieżka dźwiękowa by się przydała. Żyjemy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy i na jedną piosenkę Axl i Slash wyszli. Axl był ubrany na niebiesko-żółto, a Slash miał gitarę w tych barwach. I w tym momencie czasami kolor krawata, choćby jeżeli obrady, rady są poświęcone temu, będzie o czymś mówił. W przygniatającej większości zdecydowanie nie. Mhm.
No, także trzeba być po prostu uważnym i ten taki rozsądek w tym wszystkim zachowywać, bo ja postaram się znaleźć i podrzucić Państwu tutaj na czat przykład audiodeskrypcji nadmiarowej, to jest mało powiedziane, ale jako ciekawostkę podrzucę. Natomiast Robercie, drążąc dalej, bo to są długie rzeczy, takie nagrania z posiedzeń rady. Ale są też nagrania z kolei bardzo krótkie. Na przykład jest jakaś reklamówka, która trwa na przykład 40 sekund. I co z nią można zrobić?
Oj, to wszystko zależy. To oczywiście wszystko zależy. Wszystko zależy od charakteru tej reklamówki, od tego, w jaki sposób został skonstruowany ten przekaz. Bo jeżeli jedynym przekazem jest warstwa wizualna, a w warstwie dźwiękowej mamy podkład, jakikolwiek podkład muzyczny, no to taką warstwę dźwiękową musimy, taką warstwę wizualną musimy udostępnić. Jeżeli jej nie udostępnimy, my nie skorzystamy z takiej reklamówki. Zupełnie, absolutnie. W związku z powyższym podejmujemy wtedy decyzję. My zawsze, zawsze, naprawdę zawsze staramy się wychodzić od najbardziej klasycznej audiodeskrypcji. Czyli mamy 40 sekund, sprawdźmy, ile w tych 40 sekundach zmieścimy słów i jak bardzo wysycimy, ewentualnie jak bardzo niewystarczający będzie ten komunikat w takiej klasycznie rozumianej audiodeskrypcji. W momencie, kiedy się nie wyrabiamy, kiedy jest jasne, że tutaj nie powiedzieliśmy w zasadzie niczego, bo nie powiedzieliśmy niczego, bawimy w cudzysłowie, przymierzamy się do tej audiodeskrypcji rozszerzonej. Gdzie, co, jak omówić, w której sytuacji. Natomiast jest jeszcze jedna formuła i to by była na przykład taka formuła, kiedy spotkaliśmy się z takimi materiałami, kiedy cała ta informacja krótka, 40-sekundowa PR-owska, to jest na przykład 5 czy 6 slajdów świecących po kilka sekund z dosyć dużą ilością informacji, bo to jest zaproszenie, nie wiem, do jakiegoś konkursu, podpowiedź, w jaki sposób załatwić jakąkolwiek sprawę i tak dalej, i tak dalej. Co wtedy robimy? Tak naprawdę wtedy informujemy o tym, jak wygląda, opowiadamy wyłącznie o tej sferze formalnej, żeby też nie było tak, żeby pozostawić ten plik zupełnie nieopatrzony, że to jest po prostu pokaz slajdów i wszystkie slajdy są bardzo gęsto zapisane, i całość tych informacji jest opublikowana obok w dostępnym dokumencie cyfrowym, bo to też jest wyjście. Chodzi znowu o funkcjonalność. Albo rozciągniemy to wszystko bardzo, 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 bo przeczytanie tych wszystkich, takie lektorskie przeczytanie, które jest zawsze czytaniem wolniejszym, które musi też dać możliwość na to, żeby każda jedna osoba, która korzysta z audiodeskrypcji, mogła prawdziwie dotrzeć do tych informacji, to jest zupełnie inna sfera. No można, jasne, można się bawić stopem, że każda osoba, która będzie oglądała ten film po każdym jednym zdaniu, wciśnie sobie stop, przemyśli, co zostało powiedziane, wciśnie następne zdanie i tak dalej, ale to jest jednak dużo bardziej uciążliwe niż zrobienie stop klatki na jednym slajdzie i każdy, kto widzi, przeczyta sobie po prostu spokojnie ten slajd i spędzi nad nim tak dużo czasu, ile potrzebuje. Poznawanie wzrokowe i poznawanie słuchowe są diametralnie różnymi. Więc tutaj tych możliwości, cały czas to podkreślam, w perspektywie funkcjonalności staramy się być bardzo elastyczni i zawsze mieć w głowie tę sytuację, jakiego rodzaju jest to film, jakiego rodzaju jest to reklamówka i które informacje my subiektywnie najpierw jako twórcy audiodeskrypcji uznajemy za ważne, a potem dzielimy się tą naszą propozycją audiodeskryptywną z decydentami, z osobami, które podzleciły nam wykonanie takiej audiodeskrypcji, czy oni uznają, że ta nasza propozycja jest rzeczywiście ich zdaniem wystarczająca. Czasami dochodzi do mniej lub bardziej emocjonujących rozmów, zawsze na argumenty, to jest bardzo ważne i to nas bardzo cieszy, zawsze na argumenty. Niekiedy dajemy się przekonać, innym razem nie, natomiast zawsze jesteśmy otwarci do tej rozmowy. Także tak to sobie wygląda. Jacek, widzę, że coś wrzucił na czat, to Jacek zaraz powie, co wrzucił na czat, a
tak,
pewnie tą
to jest właśnie
zgadaną audiodeskrypcję.
Tak, to jest właśnie ten link do filmu, który chciałbym, żebyście sobie w wolnej chwili obejrzeli. Teraz możecie sobie pójść początek, bo w zasadzie od początku jest pokazane to, że audiodeskrypcje no, czasem może być askuteczna. To znaczy ona niszczy jakby główny przekaz, przez to właśnie, że jest na siłę wprowadzona, chociaż jest zbędna. Tutaj akurat jest występ śpiewaczki. No i zamiast słuchać po prostu, jak ona śpiewa, to no to co? No to słuchamy audiodeskrypcji o tym, jak jest ubrana. Powiem wam, że to jest ciekawy wątek z tymi reklamówkami, bo jeżeli ktoś pamięta jeszcze takie coś jak zakupy Mango, to tam było takie śmieszne zjawisko, bo oni mówili, zadzwoń na numer, który jest wyświetlony na ekranie. I to był koniec informacji. Osoba niewidoma nie była w stanie tam zadzwonić, bo oni tego numeru nigdy nie podawali. Więc nie mogła niczego zamówić. Ale to wcale nie jest tak, że nadal się takie sytuacje nie zdarzają. Ja na przykład bardzo lubię sobie piątkowe newsy bez wirusa na YouTubie oglądać. Taki stand-uper robi program informacyjny. I on też mówi, a w przyszłym miesiącu występuje w tych miastach i pokazuje palcem, one są wyświetlone. Nie wiem, w jakich miastach. No więc to tak mniej więcej to wygląda, kiedy ta audiodeskrypcja jest niezbędna. Tu jest niezbędna. Natomiast, Robercie, skoro jesteśmy przy tych reklamówkach, ale może już nie tych komercyjnych, różne samorządy, szkoły, biblioteki mają takie swoje reklamówki, które pokazują ich działalność. Na przykład pokazują, bo to szczególnie Warszawa ma tak, że jakieś tam prace są realizowane. I to też są króciutkie filmy. No takie, żeby ludzie to obejrzeli, to nie może być za długie, więc to trwa powiedzmy minutę. No i znowu jest wypowiedź tam właściwie cały czas, że tam prowadzą jakąś nową inwestycję, że coś tam się otwiera, coś tam się zamyka, i koparka i w ogóle. Nie ma miejsca na tą audiodeskrypcję. No i co z tym byś zaproponował, żeby zrobić?
Znowu, musiałbym poznać bardzo konkretny materiał i to bardzo często jest tak. Ja, to żadna tajemnica, powiem jak pracujemy nad tego typu filmami. Oglądamy je symultanicznie, aczkolwiek zupełnie niezależnie przez dwie osoby. Ja jako osoba, która nie widzi i ktoś od nas z fundacji, kto widzi i oglądamy ten film. I po takim filmie na początku mówię ja, czy czuję, że mi czegoś brakuje. Tak po prostu bardzo ważne. Czasami mówię, że bardzo jestem ciekawy tego, co się tam wydarzyło w warstwie wizualnej, a czasami mówię, że w zasadzie wiecie, no wiem wszystko, czuję się tym lektorem z OFU absolutnie nasycony i jeszcze tutaj jest jakaś tam wypowiedź dorzucona i że prawdę mówiąc tych informacji wizualnych nie potrzebuję. To wtedy ta osoba, która obejrzała sobie ten film, tę reklamówkę jako osoba widząca, opowiada mi, co wydarzyło się w warstwie wizualnej. I konfrontujemy to moje takie pierwsze spostrzeżenie z tym, co rzeczywiście jest prezentowane w warstwie wizualnej. I wtedy podejmujemy decyzję, w jaki sposób to udostępnić, jak dużo na to poświęcić czasu, czy ograniczyć się wyłącznie do tego audio wstępu, czy gdzieś zrobić jeszcze przerwę w środku, żeby coś istotnego dorzucić. Z naszej perspektywy, to też jest bardzo, bardzo istotne, minimalizujemy liczbę takich rozwiązań, kiedy korzystamy z tej audiodeskrypcji rozszerzonej, tnąc jakiś przekaz w środku jego trwania. Bardzo, bardzo nam zależy zwykle na tym, żeby każda jedna osoba, która nie widzi, mogła wejść w ten film, w tę narrację, w tę reklamówkę, w takiej jego integralnej, niepomieszanej, niepoprzecinanej, nieporwanej strukturze. Bo to też jest istotne, żeby przynajmniej tę taką warstwę fabularną, która została zaproponowana przez twórców tej reklamówki, móc sobie spokojnie obejrzeć. A więc najchętniej korzystamy rzeczywiście z audio wstępu jako najbardziej taki zapraszający nas do tej warstwy wizualnej na przestrzeni kolejnej minuty i potem ewentualnie gdzieś na końcu stosujemy takie wyprowadzenie, stopujemy ostatnią klatkę, bo tam się pojawia zwykle jakaś plansza z jakimiś logotypami, z numerami telefonów, z przypisami, kto finansował i tak dalej, żeby tutaj oddać cześć mecenasom. Niekiedy jednak prawdziwie decydujemy się na tę audiodeskrypcję rozszerzoną wtedy, kiedy bez tego dopowiedzenia nie będzie możliwości swobodnego, takiego komfortowego zrozumienia ciągłości narracji fabularnej. Bo nagle w warstwie wizualnej, na przykład, to jest taki przykład, który mi przychodzi teraz do głowy, ktoś się nagle pojawia. I w momencie, kiedy nie przerwiemy tego filmu i nie powiemy, że pojawia się ta czy inna osoba, mniej lub bardziej fantastyczna, to dialogi od tego momentu niekoniecznie będą zrozumiałe. To musimy powiedzieć. I nasze doświadczenie wskazuje na to, że to jednak warto powiedzieć w tym momencie, kiedy ta osoba się rzeczywiście pojawia, że danie informacji takiej, że w pewnym momencie tego filmu, nie wiem, w połowie, w 40 sekundzie tego filmu pojawi się dodatkowa trzecia, czwarta, piąta osoba, pojawi się dziecko i tak dalej, jest niekoniecznie wystarczające. Nie dla każdego jest to wówczas jednoznacznie jasny przekaz taki fabularny. Więc wtedy ewentualnie korzystamy z tej audiodeskrypcji rozszerzonej. Żeby to wszystko brzmi tak, być może my się zawsze nad tym bardzo namyślamy, zdecydowanie się bardzo namyślamy, no ale też nie ma co ukrywać, że nie poświęcamy na pracy nad takimi filmami jakoś bardzo dużo czasu. Gdzieś już wyrobiliśmy sobie pewną wrażliwość i staramy się to robić w miarę szybko. Nie wiem, czy mam nadzieję, że to dobrze. Chodzi też nam o to, żeby dostęp do tego udostępnionego pliku był rzeczywiście jak najszybszy, żeby każdy, czy widzi, czy nie widzi, miał wyrównane szanse, jeżeli chodzi tutaj o dostęp do tych informacji.
A ja jeszcze powiem, albo zapytam cię podstępnie, Robercie,
no?
Czy audiodeskrypcja zawsze jest lepsza od deskrypcji tekstowej?
Absolutnie nie. Nie, nie, nie. My na przykład zupełnie nie audiodeskrybujemy teledysków. Teledyski zawsze deskrybujemy, zawsze. Ten wspomniany przeze mnie przykład 40-sekundowego filmu, w zasadzie wizualnego, no warstwa audio to jest podkład muzyczny, wówczas rzeczywiście jest dużo funkcjonalniejsza, dużo lepsza deskrypcja, która da dostęp, która da dostęp do pełnej treści tego filmu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli warstwa wizualna jest bardzo bogata i jest bardzo istotna informacyjnie, na tyle istotna, że w audiodeskrypcji, ponieważ to poznanie przez audiodeskrypcję jest rozciągnięte w czasie, jest linearne i strasznie trudno jest się zmieścić w tym momentalnym poznawaniu wzrokowym i tak dalej, te wszystkie aspekty, no to wtedy dajemy deskrypcję. Często dopowiadamy, dbamy o to oczywiście, żeby nikt nie... Żeby każdy rzeczywiście był świadomy tego, że ta deskrypcja jest opublikowana tuż obok tego filmu, żeby ktoś tego nie przegapił. A więc albo w zapowiedzi po prostu tego multimedium, albo czasami nawet w audiowstępie, czy gdzieś dajemy stricte taką informację, że ta deskrypcja została przygotowana.
Ja myślałem jeszcze o jednej sytuacji, o której ty zresztą też wspomniałeś. O tym, jak to na wyjściu, tak? Czyli nie audio wstęp, tylko co audio epilog, mm-hmm. Niech sobie będzie. No, że tam są takie informacje, na przykład no, numery telefonów, sponsorzy i tak dalej. I tak sobie myślę, że z punktu widzenia osoby niewidomej, to lepiej, żeby to było napisane, bo mogą sobie wtedy to na spokojnie przeczytać za pomocą czytnika ekranu, niż zapamiętywać na przykład numer telefonu, który jest wyświetlany na ekranie, albo nazwę, gdzie się można pomylić, albo zapamiętywanie adresu e-mail. No to ja bym się właśnie zastanawiał, czy w takich sytuacjach nie jest lepiej, jeżeli to jest deskrypcja zamiast audiodeskrypcji.
Jacek, jeżeli chodzi o mnie, to pełna zgoda, wręcz prawie, że traktuję to pytanie jako takie trochę retoryczne. Tak, jest lepiej, właśnie z tych powodów, o których ty powiedziałeś. Jeżeli są takie stricte techniczne, trudne do zapamiętania dane, bardzo gęste dane, bardzo, bardzo wolałbym to mieć podane jako tekst, który mogę sobie przeglądać czy wersami, czy wyrazami, czy znakami, czy czymkolwiek.
To pan Remigiusz? No tak, tak, tak. No myślę, że możemy się zgodzić, że jeżeli to jest film składający się z kilkusekundowych kadrów pokazujących różne wydarzenia, różne dyscypliny sportowe, no to audiodeskrypcji w to się często po prostu nie da wbić, no bo to jest za szybkie. Za szybkie i wtedy albo audio wstęp mógłby być, chociaż...
No nie, tak,
Robercie, ty jesteś szpeniem, więc mów.
Chyba tak, chyba króciutki. Mało tego, ja tutaj bym wręcz zaryzykował taką informację, że nawet niekoniecznie audiostęp, w którym zostaną wymienione wszystkie te dyscypliny sportowe. Jeżeli to są kilkusekundowe urywki, jest ich kilkanaście, i tak osoba, która by wysłuchała nazwy tych wszystkich dyscyplin, prawdopodobnie coś zgubi, czegoś nie zapamięta. Natomiast zawody sportowe, dla mnie zawody sportowe to oprócz takich technikaliów, czyli konkretnej dyscypliny i sposobu realizowania wymogów tej dyscypliny, to też są emocje. Absolutnie w tym, jeżeli by z tego filmu nie wynikały emocje, jeżeli to by było tylko i wyłącznie zawarte w warstwie wizualnej, to koniecznie też dostęp do tych emocji, bo one też tworzą ogromnie istotny przekaz informacyjny. Więc gdzieś tutaj w tę stronę byśmy szli, jeżeli chodzi o ten audiowstęp. Jacy to są zawodnicy, kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi, uśmiechnięci, czy nie, między innymi jakie dyscypliny, no i zapraszamy, no i już.
Tutaj pani Justyna pyta, czy umieszczenie w dyscypcji w ten sposób jest spełnieniem wymagań. No więc ja tu muszę niestety trochę odwrócić to. To nie jest tak, że WCAG zawiera jakieś wymagania. To nie jest prawda. WCAG zawiera wytyczne, czyli podpowiedzi, jak coś należy zrobić. Główna wytyczna w tym wypadku jest to taka, żeby tu multimedia miały zastępniki. Kryteria sukcesu zaś mówią tylko o tym, żeby można było sprawdzić, czy to i to jest zrobione. No więc powiem tak, z mojego punktu widzenia, i podejrzewam, że Robert już, tak jak słyszę, to ma dokładnie takie samo zdanie, tak, to będzie spełnienie, powiedzmy, że potrzeb dostępności. Czy ktoś inny, kto będzie sprawdzał, kontrolował stronę, tak samo powie, no to niestety, ale to, no to na to nie mamy wpływu i nie wiemy tak naprawdę, jak zrobią. My się zajmujemy zapewnianiem dostępności, a kto inny zajmuje się tym, żeby pilnować od strony funduszowej czy jakiejkolwiek innej tych tematów.
Jacku, to jeszcze ja bym chciał dodać. Chciałbym dodać, że oprócz kryteriów mamy jeszcze, co prawda nie normatywne, ale mamy techniki, tak? Co prawda jeszcze nie przetłumaczone na polski, ale mamy również techniki, które mówią o tym, które są wystarczające dla danego kryterium, a które nie. I to jest też pewnego rodzaju źródło informacji, z którego można by skorzystać. Mówię o tych technikach zapewniania dostępności WCAG.
Natomiast pani Justyna, ja doskonale rozumiem pani pytanie. To jakby to nie jest tak, że ono jest głupie czy coś, tylko po prostu ludzie zaczęli traktować WCAG jak jakiś kodeks karny, a to są tak naprawdę podpowiedzi, jak zrobić dobrze. I z tego punktu widzenia to oczywiście, że to jest wystarczające. Jak ktoś będzie podchodził jak do kodeksu karnego, no to może uznać, że nie jest. I na to nie mamy wpływu.
Ja pamiętam, Jacek tutaj nie wspomina o tym, natomiast pamiętam zaraz początek, jak zaczęły obowiązywać te ustawy. Nie pamiętam kiedy, czy to była końcówka roku 2019, czy to był początek roku 2020, kiedy Jacek jeszcze reprezentował Ministerstwo Cyfryzacji i już wtedy właśnie przez Jacka, jak rozumiem, przez ministerstwo został podjęty temat, jak rozumieć tę audiodeskrypcję, bo się zaczęły pojawiać takie pytania. Jest więc cały czas ten, my czasami dosyć regularnie wskazujemy na niego, bo on cały czas istnieje, chyba teraz wisi na stronach Kancelarii Premiera taki plik, co z tą audiodeskrypcją. On nie jest wysycający. Tam można by jeszcze parę rzeczy dodać, parę rzeczy doprecyzować, ale tak, to jest pewna odpowiedź na tę sytuację, że w ustawie pojawia się wyłącznie kategoria audiodeskrypcji. A to, co powiedział Mikołaj, jest też znakomite. Jeżeli ktokolwiek z jakichkolwiek powodów ma kompetencje, by korzystać z języka Szekspira, to zapraszamy. Tak. Mhm.
Pani Agnieszko, można umieszczać w opisie numery telefonów, linki i tak dalej. Bardzo wiele ludzi korzysta z tego, umieszczam na przykład choćby linki do Patronite czy do innych miejsc, także spokojnie można tam takie informacje umieścić. I znowu, teraz ja się pozwolę powołać na Roberta. Jeżeli ktoś chce i ma potrzebę, żeby te informacje z tego ekranu końcowego jednak lektor przeczytał w postaci audiodeskrypcji, no to oczywiście zakazu też nie ma. Proszę bardzo. To jakby to To jest po prostu jeszcze trochę większa dostępność być może. Pani Doroto, myślę, że tak jest, jak pani pisze, że to jest w takim filmie, audiodeskrypcja jest pewnie zbędna, ale należałoby się konkretnemu filmowi pewnie przyjrzeć, czy tak jest. Bo tu Robercie jest na czacie, pani napisała, że film
tak, edukacji... Tak, ja czytam, tak. Ja czytam wszystkie te pytania z czatu, wszystkie absolutnie znam, więc...
Tak mówię, no nie chciałbym mówić tak zupełnie w ciemno, że tak, ale tak jak to pani opisała, no to uważam, że audiodeskrypcja jest tutaj raczej zbędna. Nawiasem mówiąc, kiedyś, chyba Lasy Państwowe opublikowały serię takich filmów przyrodniczych z audiodeskrypcją, to jeszcze robiła Fundacja Audiodeskrypcja. One były bardzo fajne i ta audiodeskrypcja rzeczywiście tam coś dodawała. Ale jak sobie takie oglądałem, to też myślałem o tym, że w sumie to ten, kto nagrywał tą główną ścieżkę narracyjną, mógł spokojnie sam to też powiedzieć, to nikomu by nie ubyło. I nie trzeba by było dodawać kolejnej ścieżki. No ale to oczywiście taka refleksja, że film też można zaprojektować tak, żeby nie trzeba było robić audiodeskrypcji.
To jest w ogóle bardzo fajne to, co mówi Jacek. Ja wrócę w ogóle, może jeszcze do początku tutaj, kiedy Jacek zadał to pytanie a propos prezentacji, jak, w jaki sposób udostępnić prezentację. Ja osobiście, Robert Więckowski, bardzo lubię, kiedy osoba, która wyświetla prezentację, osobiście udostępnia mi zawartość tych slajdów. Kiedy na samym początku powie słów parę, to będą slajdy bardziej graficzne, bardziej tekstowe, wszystko będę parafrazowała, wszystkie te ważne informacje będą gdzieś później, będę omawiała. No i ta sytuacja już w ogóle fantastyczna zupełnie, kiedy po takim wystąpieniu prezentacje są dostępne i ja spokojnie mogę się jeszcze przez nie przespacerować i je spotkać.
Pani Dominika tu jeszcze zadała pytanie, czy w animacjach nie ma dźwięku, to tak od razu powiem, że animacje, w których nie ma dźwięku, mają swoje specjalne kryterium sukcesu. No, to jest 1-2-1 i tam to jest opisane. Można stosować audiodeskrypcję, można deskrypcję tekstową jak najbardziej zastosować. Dlaczego
pani
w tych
Dominiko, audio... Pani użyła, przepraszam, pani Dominiko, pani użyła pojęcia tekst alternatywny. Tekst alternatywny, być może pomyłka, ale tak na wszelki wypadek. Tekst alternatywny do czegoś, co jest momentalne, co nie jest rozciągnięte w czasie. Do grafiki, do zdjęcia, do czegoś takiego. W przypadku, kiedy jakikolwiek tekst jest rozciągnięty w czasie, nawet jeżeli to jest animacja pozbawiona jakiegokolwiek dźwięku, tekstu alternatywnego, to nie jest ta kategoria.
Znaczy, masz oczywiście rację, chociaż tak naprawdę tekst alternatywny dla filmów i innych mediów również można stosować, tyle że WCAG raczej rekomenduje, żeby podawać tylko tytuł, tam długość filmu ewentualnie. Natomiast ja bym chciał na chwilę jeszcze zawrócić, dlaczego inaczej się traktuje te filmy bez dźwięku, a inaczej te z dźwiękiem. I odpowiedź jest taka, że dlatego, że one są wtedy zsynchronizowane, te dwa media w środku. I chodzi o to, żeby się nie zgubić. Jeżeli mamy animację, no już taką krótką, to już w szczególności, ale nie ma tam dźwięku, to nie ma tej potrzeby, żeby informować na bieżąco o tym, co się dzieje. Bo to nie ma żadnego znaczenia. Można to spokojnie sobie opisać, te półtoraminutowy film w postaci tekstu i żadna osoba niewidoma na tym nic nie straci. Natomiast jeżeli film zawiera narrację, że ktoś coś mówi, no to wtedy już trzeba dostarczyć zsynchronizowanych ułatwień. Tak to się chyba mówi, ułatwień dostępu. No to, tak, to, to tak, taka jest. Patrzę, Marek Jakubowski, dzień dobry. O, dobrze, że Marek o tym wspomniał. Robercie, powiedz mi, czy widziałeś już rozwiązania z audiodeskrypcją takich technologii jak wirtualne spacery?
No więc powiem zupełnie szczerze, że nie. Ani razu. I bardzo chętnie, jeżeli ktokolwiek gdzieś spotkał się z takim rozwiązaniem, to bardzo chętnie bym sobie to przejrzał. Ja pracuję głównie w przestrzeni kultury, głównie z instytucjami kultury. Te wirtualne spacery po muzeach nie są może jakoś nadmiernie wykorzystywane, ale to też nie jest tak, że musimy strasznie długo szukać, żeby trafić na polską placówkę wystawienniczą, która ma taką propozycję wirtualnego spaceru. I jako żywo jeszcze nie trafiłem na wirtualny spacer z audiodeskrypcją. No nie trafiłem.
A ja spotkałem.
No, i które muzeum?
nie muzeum, ale instytucja kultury, między innymi Teatr Dramatyczny w Płocku, ma umieszczony tam spacer wirtualny, który sam w sobie on nie jest dostępny, natomiast alternatywą dla tego jest ścieżka audio i audioprzewodnik, można powiedzieć, i tam został po prostu przeprowadzony spacer.
Czyli,
no i to stanowi alternatywę po prostu, tak?
To jest, dostęp alternatywny, jasne. To jest dostęp
równoważny, można by powiedzieć.
Natomiast ja sobie tak myślę, że technicznie mnie się to nie wydaje jakieś strasznie trudne, no bo w sumie przechodzimy w kolejne jakby obszary, czyli jakby ekrany. Można dograć tą audiodeskrypcję do takiego miejsca, więc tego po prostu nikt nie robi, ale czy to jest technicznie takie trudne, to jakoś mi się nie wydaje.
Natomiast ja nie mam zielonego pojęcia, ale to jest ciekawostka w ogóle teraz, jak się o tym dowiedziałem. To Mikołaj chyba mówił, tak? Mikołaj
tak.
mówił? Mikołaj, wiesz co, ja nigdy w ten sposób tego nie poszukiwałem. Być może to jest kłopot. Być
może... Mnie akurat to wyszło, dlatego że nie tego poszukiwałem, tylko po prostu przeprowadzałem badanie dostępności tej strony. Tak?
I ta
rzecz po prostu wyszła w trakcie, bo teatr na swojej stronie głównej udostępniał taki spacer, który nawet był robiony przez osoby, można powiedzieć, niewidome, znaczy w tym sensie, że z konsultacją i tak dalej, tak? No i była tylko taka kwestia, że on na samym początku był eksponowany gdzieś tam w jakimś miejscu, w jakiejś sekcji, niby na stronie głównej, choć nie każdy był w stanie do niego tak łatwo, intuicyjnie dotrzeć. No i ja zasugerowałem, że skoro jest taka, no nie lubię tego słowa, zakładka na stronie dotycząca spaceru wirtualnego, gdzie akurat tam jest on w formie wizualnej, to ja mówię, umieśćcie tam również właśnie link do tych plików MP3, w których jest przygotowane to. W sposób, można powiedzieć, równoważny. Nie?
No mi się wydaje, że to jest dość proste. No, nie wiem, dlaczego to się wydaje takim...
Znaczy nie, tutaj science. Jacku, to jest jedna kwestia, bo technicznie te wirtualne spacery to są takie widoki, można powiedzieć, 360, coś w stylu Street View tak zwanego.
No tak, tak.
Który, no tam masz możliwość praktycznie, że tak powiem, obracania głowy,
no
przybliżania, oddalania i tak dalej. Pytanie jest tylko takie, czy jest jakiś sens takiej idealnej synchronizacji każdego ruchu głowy z jakimś opisem? To jest.
Ale każdego, oczywiście, że nie, no ale są pewne obszary. No patrzysz na, powiedzmy, już uproszczę teraz, na północ, więc widzisz jakiś tam obraz, można dokleić, odwracasz się, więc obraz ci znika, jak powiem, z pola widzenia, a trafiasz na jakąś rzeźbę.
Tak.
To jest to w ten sposób.
Znaczy, technicznie to jest do zrobienia, tak? Tylko no, musi ktoś po prostu wpaść na to, jak ewentualnie w sposób jakiś konwencyjny, standardowy, coś takiego przygotować. Nie?
Natomiast tutaj pan Remigiusz jeszcze wspomniał o tym. Ja może też powiem, że te spacery są, ja przynajmniej znam, w dwóch smakach. Jeden to jest taki, jak opisał Mikołaj, to są takie te prostsze wirtualne spacery, że jest po prostu nagranie 360 stopni i one są połączone, jakiś tam logiczny ciąg, że można sobie przejść z pomieszczenia do pomieszczenia, ale to jest dość proste. Ale są też takie w pełni zwirtualizowane. To znaczy całą przestrzeń się przenosi do pamięci komputera, że się tak wyrażę, i można tam chodzić absolutnie dowolnie, wszędzie, pod dowolnym kątem patrzeć. Czyli nie jest to już tak proste, tylko coś takiego jak na przykład w grach wideo. Nawiasem mówiąc, nie zagłębiałem się, Mikołaj, ale może ty coś kojarzysz. Czy w The Last of Us była audiodeskrypcja?
Nie powiem, była... bo nie, gra... nie powiem, bo nie grałem.
Tak? Ale myślałem, że może gdzieś wyczytałeś, bo to była rzeczywiście tak dostępna gra, że osoby niewidome mogły ją przechodzić całą.
No nie grałem niestety w tą grę, więc nie wypowiem się niestety.
Natomiast teraz jak Jacek powiedziałeś o tym levelu high, o tym wirtualnym spacerze, pojawia się moje drugie pytanie. Czy ja dałbym radę wirtualnie z poziomu klawiatury obsługiwać ten spacer? Czy on jest obsługiwany klawiaturą, czy on jest obsługiwany myszką? Bo to też nie zawsze jest oczywiste, niestety. I tutaj czasami na momencie otwierania drzwi do tego wirtualnego muzeum pojawia się kłopot, bo my nie możemy znaleźć tej klamki, nie jesteśmy w stanie wejść do środka.
No Robercie, to jest kwestia już taka bardziej trochę wykraczająca w inne kryteria, że tak powiem,
całego
rozwiązania,
żeby
powiedzieć, kompleksowego, tak? Bo jeżeli mówimy o jako takim w ogóle zagadnieniu wirtualnego spaceru, tak, to jest ten aspekt wizualny i kwestia sterowania, no i kwestia tych alternatyw, które też powinny być synchronizowane. Znaczy, technicznie ja wyobrażam sobie, że to jest do wykonania, tak? Tylko to jest po prostu, że tak powiem, nawet wykracza troszkę poza tą audiodeskrypcję, można by powiedzieć.
Nie? Tak, 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 jasne.
Taką linearną, że tak powiem, bo tutaj też pamiętać należy, że jeżeli porównujemy taką kwestię, gdzie mamy dzieło pod tytułem film, tak, on jest jakoś, można powiedzieć, zlinearyzowany. My zasadniczo możemy się tylko przesuwać w przód i w tył. A tutaj jeszcze wchodzi interakcja, prawda, czyli przechodzimy między jakimiś pomieszczeniami, możemy przejść w przód, w tył, w lewo, w prawo, w górę, w dół i tak dalej, i tak dalej. To jest no, zagadnienie ciekawe, tak? I bardzo rozwojowe według mnie.
W zeszłym roku, pod koniec, muzeum, to jest, nie wiem, to muzeum jest Zachęta, tak?
Galeria,
tak, okej. Organizowało taki hackathon i tam było trochę młodych ludzi i ja byłem mentorem, podpowiadałem, co można zrobić, co ma sens, co nie ma sensu. Jeden z zespołów tworzył coś takiego, taką jakby nakładkę na obrazy, która pozwalała na to, żeby móc spojrzeć sobie wirtualnie oczywiście na któryś fragment obrazu i żeby tam była podpięta audiodeskrypcja i opisywała szczegóły w tamtym miejscu. Więc, nie wiem, co im tam z tego wyszło, prawdę mówiąc, bo to zawsze na hackathonach jest tak, że się problem rozgrzebuje i przeważnie się go nie kończy. Tak, taka jest uroda hackathonów. Natomiast to myślę, że to jest dosyć podobne w tej koncepcji, że tak, mamy bitwę pod Grunwaldem, tak, ale mamy ogólny opis, że się tłuką, tak, ale możemy się przyjrzeć tam gdzieś w okolicach księcia Witolda. No i na przykład nam powiedzą, o, tam jest jeszcze chorągiew, z czym on tam miał tą chorągiew? No, zapomniałem.
No, różne. Natomiast troszeczkę pewnie inne rozwiązanie, inaczej przygotowane i to rozwiązanie, które będzie miało w tej chwili, nie wiem, z 8 lat, jakaś taka połowa poprzedniej dekady, rok 2015, może 16, stworzone przez teoretyczki audiodeskrypcji. Mają tam i Agnieszka, i Ania mają troszeczkę praktyki, obydwie reprezentują ośrodki uniwersyteckie w połączeniu z stworzyły takie konsorcjum, typowy grant naukowy. W każdym razie udostępniały dzieła sztuki z taką opcją zoomowania. Przygotowane były audiodeskrypcje do różnych dzieł sztuki z możliwością właśnie zoomowania, przy czym to nie było niestety opracowane chyba tak, jak my teraz myślimy, że można zoomować każdy jeden kawałek. Były niektóre fragmenty możliwe do zoomowania i wtedy rzeczywiście, jeżeli tam się zaznaczało ten zoom, to można było usłyszeć troszkę więcej szczegółów niż taka audiodeskrypcja standardowa przygotowana do tych dzieł. To wszystko były dzieła polskiej sztuki współczesnej, takiej wiecie, bardzo, bardzo współczesnej. Ale bardzo ciekawy projekt. Skończył się projekt naukowy, zostało skonsumowane w artykułach, prezentacjach, wystąpieniach. Nie słyszałem o kontynuacji.
No to właśnie tak to bywa. No dobra, to zawróćmy jeszcze teraz od tych eksperymentów z powrotem do tej naszej takiej codziennej audiodeskrypcji. Co byśmy mogli tak na koniec przekazać? No ja bym powiedział, że w pierwszej kolejności rozsądek. Audiodeskrypcja jest genialnym rozwiązaniem dla osób niewidomych. Ale to nie jest tak, że tego nie można też rozwiązać czasami inaczej, lepiej. I na pytanie, czy to jest spełnienie wymagań, no to właśnie mówię, ja mam odpowiedź taką no niejednoznaczną, bo dostępność nie zawsze równa się spełnienie wymagań, a może ja wrzucę cały ten artykuł na ten temat, bo ja podałem tam 5 przykładów, kiedy stosowanie WCAG niekoniecznie służy dostępności. I to są praktyczne przykłady z życia, nie tam, że wymyśliłem sobie jakiś abstrakcyjny. To jest jak ten, co podesłałem ten film z audiodeskrypcją do występu. No i Robercie, może ty jakieś...
Ja, tak, obydwoma rękoma się pod tym podpisuję. Ja w ogóle czasami mam kłopot z wymaganiami i z tym, kiedy coś zostało stworzone, zupełnie inna bajka. Oczywiście to być może jest, ja to dopuszczam i jestem tego świadom, obraz mojej ignorancji, takiej zaawansowania cyfrowego, Jacek chyba najlepiej wie o tym, jak bardzo jestem vintage w tym zakresie. Ja mam straszny kłopot z czytaniem PDF-ów, które zostały przygotowane tak super w zgodzie z wymaganiami jako dostępny dokument cyfrowy. W momencie, kiedy kiedy ktoś czegoś tam nie bardzo często tak jest, ja nie wiem w ogóle dlaczego, mi się ten PDF czyta lepiej. Natomiast tak, jesteśmy gorącymi fanami rozsądku, funkcjonalności i ponieważ nawet w ustawie czy w UCAG jest to wszystko rozpatrywane na dosyć dużym poziomie ogólności i za każdym razem podkreśla się to, że bardzo fajnie, mi się w ogóle podoba samo to sformułowanie kryterium sukcesu, żeby odnieść sukces. A sukcesem będzie to, jeżeli pozwolimy osobom, które nie widzą albo widzą bardzo słabo, dotrzeć do tych wszystkich ważnych informacji, które zawarliśmy w tym multimedium. To wtedy bez względu na drogę to będzie fajnie. I zawsze oczywiście lepiej mieć jeden plik, żeby nie trzeba było nigdzie się przeklikiwać, ale kiedy to w jednym pliku będzie albo nieznośne, po prostu nieznośne, albo będzie dalece niewystarczające, to wtedy sięgajmy też po tę deskrypcję i miejmy świadomość tego, że na pewno skorzystamy. Także zdecydowanie.
Masz pecha, Robercie, bo mi przypomniałeś o jednej rzeczy. Mhm. Już myślałem, że będziemy kończyć, a tu jeszcze jedna została nam rzecz, bo audiodeskrypcja otwarta i zamknięta. Czy znasz jakieś narzędzia, które pozwalają audiodeskrypcję włączać i wyłączać?
Ja? Oczywiście nie. Czasami w momencie, kiedy korzystamy, nie wiem, z różnych platform VOD, jest wtedy kwestia tego, żeby włączyć albo wyłączyć audiodeskrypcję, ale wyłącznie na początku. Czy chcemy to oglądać z audiodeskrypcją, czy chcemy to oglądać bez audiodeskrypcji? Nie znam. Nie. A wy znacie?
Wiesz co, i są jakieś takie odtwarzacze, mało są popularne i wiem, że YouTube też testował przynajmniej takie rozwiązanie. Mam wrażenie, że nadal nie jest dostępne dla użytkowników, że można dołożyć jedną ścieżkę i to się w locie miksuje. No zazwyczaj jest robione tak, że robi się film jeden z audiodeskrypcją, drugi bez i publikuje obydwa. W tym momencie.
Na Netflixie tak jest. Tak. Możesz sobie przełączać w czasie rzeczywistym. Oczywiście o ile ta audiodeskrypcja jest dostępna. Nie?
Tak.
Ale jest kilka takich playerów, chociaż mówię trochę, nie wiem dlaczego, mało popularyzowane. Może to jest sygnał dla nas dostępnościowców, żeby popularyzować, bo kilka takich playerów open source jest, które umożliwiają.
Tak, na przykład Able Player
właśnie.
Który ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, mianowicie niekoniecznie trzeba audiodeskrypcję nagrywać. Można ją napisać, a on to odtworzy sztuczną mową.
Tak.
Co niekoniecznie będzie takie straszne dla nas, którzy na co dzień korzystają z czytnika ekranu.
Ach, teraz głosy są na tyle zaawansowane.
Właśnie.
Robercie, podeślę ci w wolnej chwili do nowego rozwiązania, jak to się nazywa, Eleven, oj, nie pamiętam. To już są głosy takie, że nie odróżnisz.
Wow.
Po honoru ci daje, nie odróżnisz.
A jak się to nazywa?
No właśnie, musiałem sobie przypomnieć. Na pewno się Eleven zaczynało, ale to było. Są tam na razie tylko po angielsku, ale była dostępna próbka polskiego też aktora. I naprawdę jest. No,
Eleven Lab.
Eleven Lab, o, proszę bardzo. Także no tak, może już będzie tak, że kiedyś będzie prościej po prostu napisać ją niż nagrywać. No. Audiodeskrypcję.
Pewnie tak, pewnie i prościej, pewnie i taniej. Niejednokrotnie też
zdecydowanie taniej.
W ogóle nie ma o czym gadać. Tak. I my też rozumiemy niekiedy tę sytuację i te wybory, które są gdzieś tam podejmowane z uwagi na to, że po prostu permanentnie brakuje pieniędzy. Ostatnio się spotkaliśmy, tam mieliśmy takie duże spotkanie kulturalne. Jeden chłopak wstał i powiedział, że słuchajcie, naprawdę bardzo chcemy robić dostępność, naprawdę bardzo, bardzo chcemy, ale w tym kwartale nam zabrakło na prąd. No już. Więc tak, wszystkie rozwiązania, które pozwolą też minimalizować koszty, jesteśmy też ogromnie, ogromnie ich ciekawi.
To też zachęcamy, żeby rozsądnie też wydatkować te pieniądze, bo można mnóstwo rzeczy zrobić tanio lub no, tylko nakładem ewentualnie swojej pracy. Nie zawsze trzeba wydawać kupy pieniędzy.
To ja wrzuciłem taki najbardziej popularny film opublikowany przez tą firmę Eleven Labs, pokazującą symulację, jak można podstawić czyjeś głosy. Bardzo imponujące, no niesamowite. Ja po prostu
tak.
Nie mogę wyjść z podziwu.
Genialne.
Też sobie zaraz odpalę. Bo mówię, był też z polskim głosem, ale go zablokowano na YouTubie.
Nie wiem, film jest taki tutaj, że Leonardo DiCaprio, widać, że to jest podium w ONZ, przemawia chyba na temat ochrony środowiska. Widać ruch jego warg i zmieniają się głosy. Znanych postaci oczywiście, żeby można było rozpoznać, tak? Mm-hmm. I to jest niesamowite. I nagle Leonardo DiCaprio mówi głosem Baracka Obamy na przykład, tak? Albo Joe Rogana.
Ale to są wszystko głosy syntetyczne, czy to są autentyczne głosy?
Syntetyczne.
Tylko ten głos Leonardo DiCaprio pewnie.
Powiem ci więcej, Robercie, możesz tam wgrać próbkę swojego głosu i dostaniesz swój syntezator.
Wow. No fantastic.
Wow. To jest polska firma.
No coś ty, nie. Nie, jest tam jakiś Polak w zespole, to nie jest polska firma. To teraz, żeby już, bo trochę odeszliśmy od tematu, chociaż nie do końca. Czy jeszcze jakieś pytania się wam pojawiają? Chcecie się pokłócić może? O, brakuje mi tego.
Agnieszka Palenik, dzień dobry. Ja bardzo dziękuję. Myślę, że trochę się upewniłam w tym, że co wiem, to dobrze wiem, ale bardzo mnie zaciekawiło, co pan Mikołaj mówił odnośnie tego, że jak się robi krótkie reklamówki, ja pracuję w Ministerstwie Funduszy, i polityki regionalnej, też szkole sporo wewnętrznie i nie tylko, jakby głównie z dostępności w komunikacyjnych działaniach, bo to mnie kręci, przez cały czas się też tego uczę. No i do naszych krótkich form, różnych filmików, które są zawsze, dużo trzeba tam tekstów wrzucić i wiem, że tam nie ma miejsca najczęściej, żebym zrobiła audiodeskrypcję między, znaczy żeby firma mi zrobiła albo żebyśmy sami nagrali, no to my robimy tą stop klatkę na początku i robimy taki audio wstęp, najczęściej, tak? Trochę to wydłuża, sobie zdaję sprawę, ale nie widzę tam w ogóle możliwości najczęściej wrzucenia czegoś między dialogami, między tekstem. Ale pan Mikołaj powiedział, że jeżeli się wprowadza nowe postacie, na przykład dużo się dzieje w danym filmie, no to jak ja na początku robię stop klatkę i opowiada tutaj, że będzie potem pojawiał się chłopiec, potem pani, potem nie wiem, mężczyzna poruszający się na wózku, no to rozumiem, że to nie jest idealne, ale jak wprowadzam kilka postaci, no to takie stop klatki w międzyczasie też pewnie by trochę zaburzały film. No ja tak chciałam się poznać jakby tutaj wasze zdanie, tak? Bo wydawało mi się właśnie tak, jak zresztą mówiliście, żeby tak nie ciachać bardzo, tak? Że potem to się, no, gubi się, ja tak myślę, ten wątek, tak? Więc tak, no tak mnie to zaciekawiło.
Następny dostępnik poświęcę... Tak, to Robert mówił.
A przepraszam, Robert.
Dostępnik poświęcę deficytom uwagi, bo to jest też ciekawy kawałek dostępności, o którym się przeważnie w ogóle nie myśli. I tak też uważam, że powinna być zadbana ciągłość tego komunikatu. No zwłaszcza jak on jest krótki, minutę 20 jeszcze przecinać jakimiś dodatkowymi rzeczami, zatrzymywać, nie, to nie jest dobre rozwiązanie.
Ja uważam, że w ramach tego zdrowego rozsądku trzeba po prostu każdy case po prostu osobnej analizie podjąć. Tak? Dałem tutaj kilka linków na przykład do Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zrobił film Przygoda życia, taki promocyjny. I dałem link i do wersji oryginalnej, i do wersji z audiodeskrypcją. I tam są bardzo szybko zmieniające się sceny. Tam akurat w jakiś sposób wcisnęli tą audiodeskrypcję, aczkolwiek film jest w tym momencie, non-stop jest potok słów, tak? Czy to z kadru, czy to z audiodeskrypcji, że tak powiem, nie? I to też może być też zbyt duża ilość audiodeskrypcji, tak. Może być męcząca, tak. Po prostu, tak? Tak. Bo nie ma czasu na wytchnienie po prostu takie, za przeproszeniem, psychiczne dla odbiorcy. Każdy case po prostu trzeba, uważam, indywidualnie, i jeżeli na przykład ktoś ma jakieś wątpliwości, jak to dobrze zrobić, to po prostu, czy to na naszych forach, pytać po prostu, słuchajcie, mam taki film, co ja mam z tym zrobić?
No. Ja chciałem podbić zdecydowanie to, co powiedział Mikołaj. Nic więcej nie mam do dodania, absolutnie pełna zgoda.
Bo znowu, jeszcze raz, chyba się już powtarzam, ale trudno. Cel jest ważny, zapewnienie dostępności. Techniki należy dostosować do tego, co najlepiej posłuży zapewnieniu tej dostępności. No i to chyba najbardziej o to chodzi. To co, są jeszcze jakieś pytania, czy będziemy dopływać do brzegu? Otóż na...
Bardzo dziękujemy. Ja też bardzo poproszę, gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek wpadł na jakiś nowy pomysł, w jaki sposób pracować z audiodeskrypcją, proszę się nie wahać, proszę się dzielić, bo my bardzo uważnie się temu wszystkiemu przyglądamy, no i chcemy być na czasie, także poprosimy, proszę o nas nie zapominać. Dziękuję.
Ja tylko przypomnę, Robert pracuje w Fundacji Kultury Bez Barier.
Tak jest.
Okej, okay, ponieważ nic się nie dzieje, to ja...
Marek tutaj dorzucił, tak? Żelają zbliżenia. Mhm. Tylko Marek, ja przypuszczam, że wy tworzycie te filmy już z taką myślą, że będziemy chcieli je udostępniać, mamy taką potrzebę, więc planujemy w ogóle taką formułę tego filmu. To jest też fajne myślenie. My też czasami o tym rozmawiamy, no właśnie, czasami sobie o tym rozmawiamy, że słuchajcie, pomyślcie o tym, w tym momencie każde jedno multimedium, które będziecie udostępniali, które będziecie publikowali, które będzie wisiało na waszej stronie internetowej, trzeba będzie udostępnić. A może w ramach tego projektowania uniwersalnego dacie radę wymyślić taką formułę, żeby tam już zmieścić miejsce, znaleźć miejsce na audiodeskrypcję. To w ogóle jest bardzo fajne wyjściowe. Tutaj Marek zauważyłem, że potwierdził, że to dokładnie, że to leży gdzieś tam u samego zarania podejmowania decyzji o tym, że kręcimy kolejny film. To jest bardzo fajne rozwiązanie i gorąco mu kibicujemy.
Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał. Warto też konsultować teksty audiodeskrypcji z osobami niewidomymi. Tutaj też to jest też jedna z bardzo ważnych rzeczy, nie?
Tak.
No, to jest bardzo ważna rzecz, ale niestety też spotykam się z tym, że są takie osoby niewidome, które chcą mieć kompletną informację. No i to niestety
zdecydowanie
się,
tak, jeszcze
tego się zrobić nie da. W sensie, no jak to jest ubrany, jakie ma włosy, jakie ma okulary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to co, dziękuję w takim razie wszystkim, bo już widzę, że nowych rzeczy nie ma na czacie. Dziękuję Ci, Robercie, że...
Dziękuję, Jacku. Dziękuję. Było przepięknie. Wszystkiego słonecznego wszystkim Państwu życzę. Wszystkim Wam życzę. Pięknie było Was spotkać. Dziękuję.